Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 2 czerwca, minęła godzina 13. Nazywam się Anna Rembalska i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś przed południem o śmierci 7 osób zakażonych chińskim koronawirusem. Wczoraj zmarło 10 osób. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 1081 osób. W niedzielę wykryto 214 nowych zakażeń, wczoraj 379. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ich ponad 24 tysiące. W szpitalach przebywa ponad 2200 zakażonych. Wyzdrowiało prawie 12 tysięcy osób. W Pliszczynie pod Lublinem po wykryciu zakażeń u miejscowych księży już ponad 300 osób zostało wysłanych na kwarantannę. Zakażenia stwierdzono do tej pory u 5 osób, w tym u 2 księży. W Poznaniu w fabryce pojazdów szynowych po wykryciu zakażenia u jednego z pracowników kwarantanną objęto 49 osób. Wszyscy mają zostać przebadani. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już prawie 378 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych liczba zgonów wynosi 107 tysięcy. W Wielkiej Brytanii zmarło 39 tysięcy osób. We Włoszech liczba zgonów wynosi 33,5 tysiąca. We Francji zmarło 28 tysięcy osób, w Hiszpanii 27 tysięcy. W Brazylii oficjalna liczba zgonów wynosi już ponad 30 tysięcy. Wczoraj zmarło tam 730 zakażonych osób. W Meksyku zmarło już 10 tysięcy osób zakażonych koronawirusem z Chin. Największą śmiertelność w przeliczeniu na liczbę mieszkańców odnotowała Belgia, gdzie z powodu koronawirusa zmarło już 820 osób na milion mieszkańców. W Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Włoszech ten wskaźnik jest powyżej 500. We Francji i Szwecji powyżej 400, a w Stanach Zjednoczonych, Irlandii i Holandii przekroczył 300. Dla porównania w Polsce wynosi 29. Senat przyjął ustawę w sprawie wyborów prezydenckich. Wczoraj wieczorem Senat przyjął ustawę w sprawie głosowania mieszanego w wyborach prezydenckich. Wraz z ustawą przyjęto 36 poprawek. Zmieniony został zapis o głosowaniu przez osoby, które w dniu wyborów znajdują się na kwarantannie. Przepis zakłada, że osoba poddana izolacji w dniu wyborów niezwłocznie po doręczeniu pakietu wyborczego wypełnia kartę oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Umieszcza dokumenty w kopercie, którą adresuje, wskazując adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej, po czym oddaje kopertę upoważnionemu pracownikowi poczty lub pracownikowi urzędu gminy. Wprowadzone poprawki zwiększają również minimalną liczbę członków obwodowej komisji wyborczej z 3 do 5 osób. Zmiany dotyczą również Polonii. Za granicą wyborcy swój zamiar głosowania korespondencyjnego muszą zgłosić do 15 dnia przed dniem wyborów. W Polsce jest to 12 dni przed dniem wyborów. W kalendarzu wyborczym będzie co najmniej 10 dni na rejestrację komitetu wyborczego kandydata. Przepisy poparcia dla kandydata będą mogły być zbierane w formie papierowej, jak i elektronicznej. Wprowadzone zmiany przewidują również, że Sąd Najwyższy będzie miał 16, a nie 21 dni na rozpatrzenie protestów wyborczych i stwierdzenie ważności wyborów. Minister zdrowia Łukasz Szumowski, pytany o wybory w Polsat News, stwierdził, że na obecną chwilę w jednym lub dwóch powiatach rekomendowałby wybory wyłącznie korespondencyjne. Stwierdził, że ostateczna decyzja wymaga analizy trendów w każdym powiecie po poznaniu daty wyborów. Szumowski podkreślił, że wykresy zachorowań opadają we wszystkich województwach oprócz województwa śląskiego. Czy wybory będą bezpieczne? O tym już za chwilę w Idź Pod Prąd na żywo. Dostawcy masek powiązani z ministrem. Gazeta Wyborcza dotarła do pełnego wykazu dostawców sprzętu zakupionego przez rząd w celu walki z epidemią koronawirusa. Według dziennika Ministerstwo Zdrowia i Centralna Baza Rezerw wydały na ten cel ponad 850 milionów złotych. Prywatnych dostawców było 6. Maseczki FFP2 sprzedało 3 z nich. Jak twierdzi gazeta, wszyscy należą do konsorcjum utworzonego przez instruktora narciarstwa znajomego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Łukasza G. Wyborcza podaje, że ministerstwo kupiło od spółki założonej przez żonę Łukasza G. 3,5 tysiąca przyłbic za 170 tysięcy złotych. Wcześniej spółka zakupiła przyłbice za 120 tysięcy złotych od zakopiańskiej firmy Haber, która według Wyborczej na co dzień handluje osypkami pod Gubałówką. Firma Haber sprzedała ministerstwu w osobnej transzy 3,5 tysiąca przyłbic za 170 tysięcy złotych. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, cytowany przez Gazetę Wyborczą, powiedział, że w tym czasie ministerstwo kupowało sprzęt od każdego, kto go miał. Skąd sprzęt jest u dostawcy, tego ministerstwo nie docieka. My wówczas kupowaliśmy od każdego, odpowiadaliśmy na każdą ofertę. Ważne, że dostawca miał sprzęt, komentował Andrusiewicz. W Szwecji powstanie komisja, która zbada stan walki z koronawirusem. Premier Szwecji Stefan Löfven ogłosił, że jeszcze przed latem szwedzki parlament powoła specjalną komisję, która zbada strategię walki z epidemią koronawirusa. Musimy przyjąć całościowe podejście, zobaczyć, jak wygląda walka z epidemią na poziomie państwowym, regionalnym oraz lokalnym, oświadczył Löfven w rozmowie z gazetą Aftonbladet. Premier Szwecji został zapytany o to, co zrobi, jeśli okaże się, że rząd nie wykorzystał z wszystkich możliwości o epidemię, odpowiedział. To jest pytanie spekulacyjne. Najpierw musimy powołać komisję, a potem zobaczyć, co ona ustali. Zaznaczył, że specjalnym zadaniem komisji będzie analiza działań przeciw epidemii w kontekście osób starszych. W zbyt wielu częściach opieka ta nie zadziałała. Zbyt wiele osób starszych zostało zakażonych, powiedział Löfven. Szwedzki Urząd Zdrowia Publicznego podał, że w poniedziałek z powodu koronawirusa zmarło tam 8 osób. Łączna liczba zgonów z powodu COVID-19 w Szwecji to 4403 osoby. Dotychczas w Szwecji potwierdzono prawie 38 tysięcy przypadków zakażenia wirusem z komunistycznych Chin. Komunistyczne Chiny wstrzymały import amerykańskiej soi i wieprzowiny. Rząd komunistycznych Chin wydał polecenie państwowym firmom, by zakończyły import soi i wieprzowiny z USA. Agencja Reutera podaje, że decyzja ta ma związek z decyzją Waszyngtonu o odebraniu Hongkongowi specjalnego statusu, by ukarać Pekin. Źródła agencji informują także, że rząd chiński może w przyszłości wydać zakaz importowania także innych towarów rolno-spożywczych z USA, jeśli Waszyngton podejmie kolejne działania uderzające w Chiny. Już wczoraj rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zagroził, że Chiny odpowiedzą zdecydowanym kontratakiem na wszelkie słowa i działania USA, które zagrażają chińskim interesom w Hongkongu. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu wiadomości o godzinie 13, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Kornelia Chycka, witam Państwa w telewizji Idź Pod Prąd. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. A dzisiaj z nami lekarz medycyny Małgorzata Kubicka-Frączek. Witamy Cię serdecznie.
Dzień dobry, witam Was, witam wszystkich widzów.
Już teraz możecie przesyłać pytania na czacie do dr Małgorzaty Kubickiej. Szczególnie dzisiaj przejdziemy do nich w drugiej części programu, a ja witam w studio Idź Pod Prąd Cezarego Kłosowicza, szefa wiadomości Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie.
Witam serdecznie, witam Państwa.
Dzisiaj porozmawiamy o kontrowersjach związanych z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, który stwierdził na antenie Polsat News, że gdyby wybory miałyby się odbyć w najbliższą niedzielę, to on rekomendowałby wybory wyłącznie korespondencyjnie w jednym lub w dwóch powiatach w całej Polsce. Minister Szumowski powiedział, że jeżeli popatrzy się na wykresy zachorowań w poszczególnych województwach, to opadają wszystkie, oprócz wykresu dla Śląska, gdzie było duże ognisko. Pytanie do Was, co myślicie o tej wypowiedzi ministra zdrowia? Czy się z nim zgadzacie, że jeśli wybory miałyby się odbyć teraz, to w zasadzie można by je przeprowadzić normalnie w całej Polsce? Doktor Małgorzata Kubicka-Frączek.
Myślę, że najlepiej byłoby zerknąć na jakieś dane dotyczące Polski. I według mnie one wcale się tak optymistycznie nie przedstawiają i jeśli chodzi o ministra Szumowskiego, to jeśli chodzi o jego rekomendacje dotyczące wyborów, w ogóle miałabym już mieszane uczucia, dlatego że pamiętam historię majowych wyborów, tego, że minister Szumowski jednego dnia mówił, że tylko korespondencyjne, po czym następnego dnia głosował za wyborami mieszanymi. W związku z tym no, naturalna taka nieufność zostaje. Ale chciałabym pokazać, jak wygląda wykres zachorowań w Polsce, aktywnych zachorowań na COVID. Może poproszę takie dwa wykresy. Jeden z nich jest wykresem dotyczącym aktywnych zachorowań w Polsce i to jest właśnie ten wykres. Jak widać, ta ilość raczej, no nie można powiedzieć nawet, że się wypłaszcza, bo to też tak bardzo często rząd mówi o tym wypłaszczaniu krzywej. Według mnie to ona dalej jest na etapie łagodnego, co prawda, i mamy tutaj szczęście, ale wybrzuszania. I chciałabym porównać wykres kraju, który jest krajem sąsiednim, kraju dokładnie Czechów, poproszę. I w Czechach mamy taki wykres aktywnych zachorowań. Gdyby u nas sytuacja była taka jak w Czechach, to rozumiałabym taką wypowiedź odpowiedzialnego ministra zdrowia. Natomiast w przypadku tego wykresu, który my mamy, jego hura optymizm wydaje mi się absolutnie nieuzasadniony i jak mówię też takiego zaufania jako lekarz do jego stwierdzeń dotyczących wyborów nie mam.
Tutaj rzeczywiście te wykresy są bardzo wymowne. Wiemy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wkracza z kolejnymi etapami odmrażania gospodarki już w przestrzeni otwartej. Jeśli się zachowuje ten dystans 2 metrów, nie trzeba nosić maseczek. Są otwierane kolejne obiekty, ale z tego co widzimy, widzimy również przerażające liczby. Ponad 24 tysiące zarażonych koronawirusem, ponad 1000 przypadków śmiertelnych w Polsce. A tutaj w zasadzie no, słyszymy od pisowców takie informacje, no, że jest coraz lepiej, tak, można organizować wesela, wybory można organizować. Cezary Kłosowicz, jak to skomentujesz?
Ja powiem, że nawet przy tym czeskim wykresie bym się obawiał, bo no, u nas jest te ponad 10 tysięcy, około 12 tysięcy tych aktywnych przypadków. Czesi są krajem 4 razy mniejszym, mają 2 tysiące, 5 razy mniej, czyli w przeliczeniu na liczbę mieszkańców trochę mniej. Przede wszystkim u nich ta opadająca była krzywa, u nas jeszcze tego nie było, ale u nich też się zatrzymała, czyli no widać, że jest potencjał, że może się odbić, jeśli się za szybko zniesie środki ostrożności. Także no, tu trzeba uważać. Co do wyborów, wybory pewnie można by było przeprowadzić, gdybyśmy mieli pewność, że będą zachowane wszelkie środki bezpieczeństwa, ostrożności, tak jak na przykład w Korei Południowej jeszcze w kwietniu przeprowadzono wybory w bardzo rygorystyczny sposób, z maseczkami, z dezynfekcją, z oddzielaniem ludzi. No ja co do Polski takiej pewności nie mam. Widać, że jest dość spore rozprężenie, podsycane komunikatami władzy, że już jest coraz lepiej, chociaż no, liczby są gorsze niż były, kiedy wprowadzono te różne środki ostrożności, na przykład obowiązek noszenia maseczek. Także no tu obawiałbym się pójść na wybory, czy pójść na maturę, o czym był na maturę mówiliśmy. Chyba nawet bardziej, o czym był wczoraj program, to tam kilkadziesiąt osób w jednej sali przez kilka godzin siedzi, no oczywiste jest, że wszyscy się tym powietrzem wymienią i potem w razie, gdyby ktokolwiek był zarażony, to zaniosą to do domów i dalej, do sklepów, no wiadomo, już teraz można się wszędzie przemieszczać. Także no to nie jest dobry komunikat. Nie mówię, że trzeba zakazywać wszystkiego, ale nie można też mówić, że się nic nie dzieje. Trzeba cały czas, no jeśli już pozwalamy ludziom się przemieszczać, trzeba im cały czas mówić, jakie środki ostrożności są konieczne. A teraz widzimy, że szkoły, już wiele szkół, które przygotowuje teraz matury, nie przejmuje się tak bardzo tym wirusem. Już tam odstępy mają być 1,5 metra, a nie 2, chociaż 2 to też dość mało. Już takie komunikaty są, także to jest prosta droga, żeby tę epidemię przeciągnąć znowu opóźnione działanie, za słabe działanie powoduje, że będzie dalej tak. No faktycznie nie ma takiej tragedii jak w Hiszpanii, we Francji, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech czy w Nowym Jorku. No ale też rewelacji nie ma i tak będziemy się z tym ciągnąć jeszcze być może wiele miesięcy.
Doktor Małgorzata Kubicka-Frączek mówiła na antenie naszej telewizji jeszcze w kwietniu, że po prostu należałoby wprowadzić na miesiąc taką całkowitą kwarantannę, żeby zdusić pandemię w zarodku, ale tak jak widzieliśmy na tych wykresach, wcale nie jest mniej zarażeń w Polsce. Sytuacja się nie poprawia, ale tak mi się wydaje, że rząd jakby działa dwutorowo, że tutaj mamy zarażenia, sytuację z koronawirusem w Polsce, a tu jakby drugie życie, które jakby funkcjonuje nawet wbrew temu, wbrew liczbom po prostu. I zaciekawiła mnie wypowiedź jednego z ekspertów, który stwierdził, że po prostu sytuacja w Polsce jest całkiem dobra. Powiedział, że 200-500 zarażeń dziennie to piękna rzecz. Teraz ta nasza epidemia to jest naprawdę piękna rzecz. Mamy wypowiedź jednego z ekspertów. Jak skomentujecie tę wypowiedź, że to jest piękna rzecz, że mamy tyle zarażeń, a tak naprawdę powinniśmy się przygotować na drugą falę epidemii na jesień. A teraz jest całkiem dobrze. Doktor Małgorzata Kubicka-Frączek.
Jeśli porównamy to z Hiszpanią, Stanami Zjednoczonymi czy Włochami, to rzeczywiście nasza sytuacja jest lepsza. Nie uważałabym, że jest to tylko i wyłącznie zasługa działania rządu, chociaż oni sobie przypisują jakby sukces tego, że ta sytuacja w Polsce nie jest najgorsza. Jeśli ja bym miała ocenić, to z działań rządu na pewno pozytywem było zamknięcie szkół. To rzeczywiście radykalnie wpłynęło najpewniej na ograniczenie epidemii. Natomiast, no, ponieważ na początku, bo poza tym jednym działaniem zasadniczo wszystkie inne były albo spóźnione, albo ich nie było, no to weszliśmy w tą fazę przewlekłą. To tak jak wchodzenie w fazę przewlekłą jakiejkolwiek choroby. Zawsze powoduje, że wydłuża się nie wiadomo do kiedy, poza tym koszty automatycznie będą rosły. To nie jest dobre wyjście, ale w tej chwili już w takim jesteśmy, więc jeśli chodzi o działanie Ministerstwa Zdrowia, to co by sugerowali lekarze, no i to co mają, między innymi dlaczego mają pretensje do ministra Szumowskiego, bo wbrew takim doniesieniom medialnym, że minister Szumowski ma takie duże, wręcz w tych rankingach zaufania polityków jest na pierwszych miejscach, no to z tego, co ja się zorientowałam wśród lekarzy, wcale tak nie jest i zarzucają przede wszystkim brak w mediach wypowiedzi wirusologów, wypowiedzi zakaźników, osób, które zajmują się epidemią, które byłyby w stanie przekazać i uzasadnić kolejne kroki, żeby była jakaś wizja. Na przykład, dlaczego odmrażamy taki i taki sektor gospodarki? Dlaczego na przykład idziemy na takie a takie ustępstwa? Żeby społeczeństwo wiedziało, na czym to jest oparte, żeby to było uzasadnione jakimiś badaniami. Według mnie w Polsce jest to chaotyczne, bardzo często sprzeczne, często nielogiczne, tak jak na przykład w programie w wczorajszym dniu, prawda, mówiliśmy o tym, że zamyka się szkoły do końca roku, ale jednocześnie matury i egzaminy ósmoklasistów mają się odbyć, czyli jest jakiś nakaz czy zakaz, od którego są wyjątki. No to 400 tysięcy dzieciaków ma się spotkać w dużych grupach. To, że będą miały czy nie miały, nie wiem jak to dokładnie jest, maseczki, jeśli będą siedziały 2 czy 3 godziny, na pewno się stresowały, pisały egzamin. Wiadomo, że te maseczki nie cały czas będą mieli na buzi. Zresztą nawet gdyby mieli, to szczerze mówiąc jest to nielogiczne. Nie ma żadnego wyjaśnienia, dlaczego inne dzieci mają nie iść do szkoły, natomiast ci mają pójść i brać udział w czymś, co jest powiedzmy odpowiednikiem imprezy masowej, które to imprezy są zakazane. W związku z czym 500 000 osób w Polsce będzie robiło coś, co jest wbrew pewnemu zakazowi, który istnieje. no to nie ma się co dziwić, że ludzie są zagubieni i niektórzy po prostu przestają traktować poważnie i zalecenia rządu, i samą epidemię, a to jest no niestety dość groźne. No ale to tak jakby dla porównania. Jeśli jest zasada, że chirurg przed każdym zabiegiem myje ręce, no i teraz powiedzmy, że zasada byłaby taka, że tak, ale z wyjątkiem powiedzmy dni nieparzystych i tych lekarzy, którzy są łysi, no to przepraszam, albo jest zasada, albo jej nie ma. Tak samo jak z noszeniem maseczek. Był czas, kiedy obowiązywało to wszystkich i ludzie dostawali mandaty za nienoszenie maseczek. Ale jednocześnie premier Morawiecki uważa, że to jest tylko zalecenie, które jego w spotkaniach z kolegami nie dotyczy i z tego co wiem, z własnej kieszeni chyba mandatu nie zapłacił, ani nawet społeczeństwa nie przeprosił za bardzo mętne tłumaczenie. W ogóle to nie było nawet tłumaczenie, wstyd.
Zwróciłaś uwagę na bardzo ważne aspekty. Po pierwsze, brak informowania rzetelnego polskiego społeczeństwa przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, a po drugie, brak konsekwencji. Ludzie patrzą na rządzących, kiedy oni się nie stosują tak naprawdę do restrykcji, no to jak mają to samo robić, jak mają słuchać zaleceń rządu, jak mają ich szanować? Tutaj chciałam przywołać badania. No, nie dziwi fakt, że ponad 40% badanych Polaków jest za dymisją Łukasza Szumowskiego, ale mamy informacje z portalu Medycyna Praktyczna dla Pacjentów, gdzie przeprowadzono ankietę wśród lekarzy. To było pod koniec maja i według tej ankiety prawie 60% lekarzy jest za dymisją ministra Szumowskiego i 61% źle ocenia działania rządu w okresie pandemii. Gosiu, czy mogłabyś jeszcze dodać od siebie jako od lekarza, co według ciebie najgorszego robi dzisiaj minister zdrowia i czy ty również jesteś za jego dymisją?
Znaczy, powiem tak, z tego co wiem, minister Szumowski jest lekarzem zabiegowcem i z opinii innych lekarzy wiem, że podobno cieszy się jako lekarz dobrą opinią. W związku z czym myślę, że to jakby jego stosunek środowiska lekarskiego do niego i tak jest złagodzony tą jakby taką zawodową solidarnością. I niezależnie od tego środowisko lekarskie, a szczególnie młodsze pokolenie lekarzy, no bardzo źle ocenia jego działalność jako ministra zdrowia. To, co mu zarzucają, to między innymi no to, że nie wypowiadał się jednoznacznie w sprawach wyboru, że to było takie kluczenie, lawirowanie, że zajmował się bardziej wyborami. Zresztą w ogóle uważam, że dalej to jest, że zamiast zajmować się tym, żeby w okresie wakacyjnym przez te dwa miesiące maksymalnie obniżyć ten taki poziom epidemii, bo wiadomo, że będzie ważne, z jakiego poziomu będziemy startować na jesieni, to zarówno w maju, jak i teraz minister zdrowia, którego głównym zadaniem jest odpowiedzialność za wyprowadzenie narodu z epidemii, on zajmuje się naciskami polityków i jak to zrobić, żeby było dobrze z wyborami. To nie jest jakby clue jego działania, nie tym powinien się zajmować. Także tak jak już ładnie to ujęłaś, że brak jest konsekwencji, brak jest wizji, brak jest uzasadniania kolejnych kroków jego wychodzenia. Ponadto, co lekarze zarzucają? No oczywiście ciągle to samo, brak wystarczającej ilości testów. Kolejne rzeczy, no to, że ujmę tak, nietrafione zakupy dotyczące maseczek, respiratorów, testów, konflikt interesów, to, że tak naprawdę gdzieś tam w tle tych wszystkich milionowych zakupów jest jakaś taka czy inna rodzinna firma, co wiadomo, że raczej zaufania nie wzmaga do ministra Szumowskiego. Przepisanie majątku na żonę to także nie jest działanie, które jakoś zwiększa nasze zaufanie do niego. Także no jest dużo zarzutów. Jeśli chodzi o ministra Szumowskiego, to uważam, że w porządnym państwie to mniejsze zarzuty powodują, że sam minister ma takie poczucie, że powinien podać się do dymisji, skoro nie jest w stanie jakoś logicznie prowadzić naród przez epidemię. No ale uważam, że jeśli nie, no to z ankiety wychodzi, że jeśli chodzi o pracę rządu wobec epidemii COVID, to 61% lekarzy ocenia ją źle, tylko 37% ocenia dobrze. Ponadto, mimo że ponad 50% lekarzy jest za odwołaniem ministra Szumowskiego, to jest jeszcze 13%, które uważa, że przynajmniej do czasu wyjaśnienia zarzutów powinien pójść na urlop.
Widać brak zaufania do ministra Łukasza Szumowskiego wśród lekarzy, ale chciałam zwrócić uwagę, że też narasta niechęć społeczna w Warszawie. Mieliśmy taką sytuację, że na przystankach w nocy z czwartku na piątek pojawiły się plakaty zatytułowane Ewangelia według Łukasza Esz, wymierzone w ministra Szumowskiego. Plakaty sugerowały m.in., że minister zakłamuje statystyki dotyczące epidemii COVID-19 i że kupił bezużyteczne maseczki za 5 milionów złotych. To, co Małgosiu przed chwilą powiedziałaś, że normalnie taki minister powinien podać się do dymisji, po prostu też z takiego zwykłego poczucia przyzwoitości. Cezary Kłosowicz, czy możesz więcej nam powiedzieć o tych politycznych zarzutach, które są teraz wokół ministra Szumowskiego?
Czy politycznych zarzutach? Nie wiem, czy powinniśmy tak bardzo też wgłębiać się w te polityczne. No wiadomo, że tu opozycja będzie atakować na każdy sposób, jaki tylko znajdzie, i tu no, plakaty prawdopodobnie to nie spodziewam się, że stworzył ktoś tak z ruchu serca, tylko no, ale widać, że jest jakieś podłoże, bo się spodziewa, że tu zadziałają, no bo są faktycznie, jest sporo niewyjaśnionych spraw. Pierwsza rzecz to jest te właśnie te różne zakupy, z którymi powiązany jest brat ministra, właśnie niewyjaśnione tu różne kwestie co do majątku przepisanego, przynajmniej części, na żonę.
Którego nie chce ujawniać minister Szumowski, mówi, że
tak,
żona.
Tak, mamy ustawę o, Sejm przyjął ustawę o jawności też, żeby rodziny polityków te majątki ujawniały, teraz mają obowiązek tylko politycy, no ale tę ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego i już chyba 7 miesięcy tam leży, także obowiązku tak jakby nie ma. No a przecież wiadomo, że to ten sam majątek, no skoro chcemy znać z jakiegoś powodu majątek polityków, tak żeby patrzeć, czy nie ma jakiejś korupcji, czy tym podobnych rzeczy, no to jest oczywiste, że tak samo małżonkowie polityków tu muszą być niestety pod obserwacją taką, no i to powinno być wszystko jawne, no, no niestety musimy czekać nie wiadomo ile na te ustawy, a tymczasem chyba niedługo mają być kolejne zeznania majątkowe składane i potem, nie wiem, będziemy znowu czekać rok, nawet gdyby ustawa weszła, to już będzie dawno po sprawie. No te zakupy różne są podejrzane, no Wyborcza teraz opisała, że prywatnych firm, jakie sprzedawały maseczki te FFP2, było 3, od których Ministerstwo Zdrowia kupowało, i wszystkie 3 powiązane z bratem ministra i sprzedające z dość dużą przebitką, no tam nie tylko maseczki, ale dość drogo, drożej niż inne prywatne firmy, no to z tego pan minister musi się albo wytłumaczyć, albo jeśli nie da się wytłumaczyć, no to oczywiście powinien zostać odwołany. To jest oczywiste. No on się tak tłumaczy, że no, żona jak zechce, no to tam ujawni, a może nie, no ja jej nie mogę do niczego, nie mogę nic kazać.
Nie mam z tym nic wspólnego.
A z bratem też, bo tam z tym Łukaszem G to się nie znam, to mój brat. No i tak nie wygląda to dobrze. Jeszcze chciałem z drugiej strony, co do dobrych działań rządu, bo Gosia mówiła, że zamknięcie szkół, ale też to, ten zakaz imprez masowych, no to było dobre posunięcie. Widzimy w porównaniu z Zachodem, gdzie właśnie te imprezy masowe były dużym czynnikiem rozsiewania choroby, z tym najbardziej głośnym przypadkiem w Hiszpanii, gdzie manifestacja w Dzień Kobiet bardzo się przyczyniła do tego rozsiania. No, u nas był ten zakaz, mógłby być wcześniej, no ale na pewno ograniczył sporo. Tym dziwniejsze jest teraz właśnie organizowanie masowych.
Od 6 czerwca można organizować imprezy, w których bierze udział nawet 150 osób.
To raz, ale mówię matury, czy w ogóle spotkania praktycznie wyborcze. I to z obu stron, bo to i prezydent się spotyka, niby nie ma kampanii, ale różne spotkania organizuje i tam ludzie no, dość blisko ze sobą są. Z drugiej strony kandydat, jeszcze nie kandydat oficjalnie, bo nie ma kampanii, ale pan Trzaskowski też nazwał to briefingiem teraz, też mnóstwo ludzi zgromadził. Także no, widać właśnie te niekonsekwencje i wręcz hipokryzję. No, nie wiem, czy oni się nie jakoś myślą, że są odporni, że oni się nie zarażą, czy że są na tyle młodzi, że to ich nie dotknie, nawet jak się zarażą, to nie wiem, czy po prostu tak bardzo im już ta polityka jest dla nich ważna, że się tym zdrowiem nie przejmują. No ale no, sytuacja nie jest, jak to powiedział ten ekspert, dobra czy wspaniała.
Piękna.
Jest, tak,
piękna
nie jest piękna.
Niego.
Można powiedzieć, nie jest tragiczna, ale nie jest też wcale piękna. To w takim filmie Teatrze Telewizji Południk 19 było takie, że w Polsce nic, takie zdanie powiedziane, w Polsce nic nigdy nie jest do końca źle. Ale z tego samego powodu nic nie jest do końca dobrze. To nie jest tak całkiem prawda, ale w przypadku epidemii akurat się zgadza. No, aniśmy nie zatrzymali tej epidemii jak Tajwan przed wejściem, aniśmy jej nie stłamsili jak parę innych krajów, czy Nowa Zelandia na przykład, czy nawet Czechy. No i też się nie rozwinęła tak jak w Hiszpanii czy w Wielkiej Brytanii, tylko tak. Tak byle jak, tak średnio, tak się ciągnie i nie wiadomo kiedy, co nie znaczy, że się nie rozwinie jeszcze.
I na pewno też powoduje to takie skutki społeczne, że ludzie są zmęczeni tą kwarantanną, są zmęczeni też niekonsekwencją rządu i tak naprawdę mniej ostrożni, kiedy może przyjść dużo gorsze zagrożenie, dr Małgorzata Kubicka-Frączek.
Jeszcze nawiązując do wypowiedzi Czarka, no rzeczywiście to słusznie. Są pewne dobre działania rządu, nie tylko ta jedna wymieniona przeze mnie. Natomiast jest dużo do poprawy, bo ja to mówię, co tutaj mam w tych ankietach, między innymi z medycyny praktycznej, zdanie lekarzy. Nie po to, żeby jechać po ministrze Szumowskim, tylko po to, że naprawdę jest bardzo dużo rzeczy, które trzeba poprawić i czas na tą poprawę jest ograniczony, zarówno jeśli chodzi o odbiór społeczny, traktowania epidemii, jak i no, konsekwencje ostateczne tego, jak to będzie wyglądało pod koniec wakacji. Jeśli chodzi o to dość dobre uporanie się z epidemią, to ja bym tutaj jakoś tak nie chwaliła specjalnie rządu, tylko wydaje mi się, że jeśli komuś można to podziękować, to po prostu obywatelom, Polakom, szeregowym pracownikom służby zdrowia, wolontariuszom, którzy naprawdę, ta młodzież czasami bardzo dużo robiła, też lokalom gastronomicznym, które wychodziły z propozycją dostarczania posiłków tym, którzy w pewnym momencie mieli rzeczywiście dużo pracy, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Także tutaj, jeśli chodzi o ministra Szumowskiego, czy ogólnie Ministerstwo Zdrowia, to tak wiele nie zrobiło, żeby tą epidemię ograniczyć i myślę, że mogą zrobić dużo więcej, a dodatkowo jeszcze zakaz wypowiadania się przez konsultantów wojewódzkich w kwestii epidemii uważam za fatalny krok. Także cały PR Ministerstwa Zdrowia według mnie na razie jest negatywny i jest sporo rzeczy, które należy poprawić. Szybko.
Widać też taki jakiś brak myślenia, przynajmniej w tych decyzjach się przejawia, jakiegoś perspektywicznego na parę miesięcy do przodu. Tak jakby myślą, nie wiem, tydzień, dwa, najwyżej naprzód, tylko reagują na to, co się dzieje. Tak było z tym, z edukacją, ze szkołami. zamknęli, no to najpierw tam do świąt na parę tygodni. Potem zobaczymy, potem znowu na parę. Teraz było do 8 czerwca. Potem no, w końcu do wakacji.
Nie traktują obywateli jak ludzi po prostu, którzy są jakoś w ciągłym stresie przecież.
Czyż oczywiste było, że wracanie w czerwcu do szkół na 3 tygodnie jest absurdalne. Po pierwsze będzie zamieszanie, bo trzeba stosować te różne wytyczne nagle. I po co? Tylko po to, żeby na te 3 tygodnie wrócić, no tam się przecież nic już nie wydarzy takiego. Oczywistym było już w marcu, że do wakacji nie ma sensu otwierać szkół. Już jak się tę edukację zdalną jakoś tam udało w końcu zorganizować, to się tu mieliby nagle zaraz wracać na chwilę i za chwilę już wakacje. No, nie, no takie bez sensu, a ludzie nie wiedzą. Teraz nauczyciele nie wiedzą, no, mamy się tak bardzo organizować w tej edukacji zdalnej, czy za chwilę wracamy. Ci uczniowie też, no tak co chwilę mają te decyzje odwlekane, tak za chwilę. Z wyborami tak samo. Można było w lutym już przewidywać tę sytuację i planować, jak to można zrobić, jak prawnie przeprowadzić i tak dalej. Nie zrobili tego. W kwietniu się ogarnęli, żeby na maj organizować. Nie udało się, bo już było za późno, żeby to zrobić. No to w maju na czerwiec. I tak też się przekładamy co chwilę. Zamiast pani marszałek Witek powiedziała, że w lutym, jak ogłaszała wybory, bo wtedy ogłaszała jeszcze normalnie, no to nie można, nikt nie przewidywał, że będzie epidemia. Jakoś wszyscy wiedzieli, tylko nie ona.
Ona się nie dowiedziała w maju. Na początku maja minister Szumowski w wywiadzie dla Rzeczpospolitej powiedział, że żadna forma aktywności w dobie epidemii nie jest do końca bezpieczna. Wyjście do sklepu i na ulicę może być niebezpieczne. Do parku czy do pracy również może nieść ryzyko. Nasza rozmowa twarzą w twarz również może być niebezpieczna. To jest początek maja. Dzisiaj minister Szumowski mówi, że wesela to takie spotkania, które łatwo opanować epidemicznie, bo mamy nazwiska, adresy i znamy wszystkie osoby. Trudno powiedzieć ludziom, żeby nie robili wesel przez rok, bo ten wirus będzie z nami przez najbliższy rok, jak nie dłużej. No to jak na serio mają Polacy traktować ministra zdrowia, który mówi miesiąc później, z jednej strony w maju mówił, że żadna forma kontaktu, aktywności nie jest bezpieczna, dzisiaj jest dużo gorzej, on mówi, że organizujmy wesela, bo łatwo je opanować epidemicznie. To też pokazuje żałosność wypowiedzi ministra Szumowskiego. Mówiliśmy o edukacji, więc teraz pokażmy fragment apelu Anny i Radosława Kopciów na antenie telewizji Idź Pod Prąd, którzy zwracają się do ministra edukacji narodowej, żeby odwołać lub przełożyć matury. Prosimy bardzo.
No postanowiliśmy z mężem napisać właśnie list do ministra edukacji narodowej, ponieważ czekaliśmy, mieliśmy nadzieję, że no może dzisiaj właśnie okaże się, że jednak minister podjął jakąś,
na dzień dziecka,
tak, dokładnie, racjonalną decyzję, że rzeczywiście to los naszych dzieci leży mu na sercu. Niestety tak się nie stało, tylko wiemy, że właśnie owszem zadbał o dzieci i to dobrze, że dzieci nie pójdą do szkoły do końca roku, ale mówię, ale niestety nasze dzieci są w gorszej sytuacji i one będą musiały chodzić przez kilka dni. I mówię, i naszą rodzinę to dotyka podwójnie, ponieważ to jest matura i ten egzamin ósmoklasisty i postanowiliśmy właśnie napisać taki list do pana ministra właśnie z takim apelem o odwołanie tych egzaminów w tym roku. I takie argumenty, jakie tu przytoczyliśmy, mogę tu przeczytać, że właśnie po pierwsze, właśnie, że szkoły zamknięte zostały, kiedy liczba zachorowań była kilkukrotnie mniejsza niż obecnie. A na przykład w szkole mojego syna będzie 90 osób zdawało maturę. To nie jest mało. I następnie właśnie matury międzynarodowe zostały odwołane. Dlaczego nasze dzieci są nierówno tutaj traktowane? A po trzecie właśnie co do egzaminu ósmoklasisty, no to co powiedziałam, że dla mnie to, żeby moje dziecko ryzykowało zdrowiem czy życiem tylko dlatego, żeby się podpisało panu ministrowi na arkuszu egzaminacyjnym, uważam po prostu za bezsensowne i dla mnie jakby, gdybym miała na szali tu postawić zdrowie mojego dziecka, czy no o życiu, że już nie wspomnę. W najlepszym wypadku zdrowie mojego dziecka i czy ma zaliczyć jakiś tam egzamin, no to po prostu wybór, to nie jest żaden wybór, to jest po prostu dla mnie oczywista sprawa.
List do ministra edukacji narodowej znajdziecie na stronie izpodprat.pl. Gorąco zachęcamy, żebyście dołączyli do tej akcji i wysyłali listy do ministra edukacji narodowej. Stawką jest życie setek tysięcy Polaków, bo tutaj mówimy o uczniach, ale przecież do tego dochodzą nauczyciele, sprzątaczki, cały personel w szkole, no i oczywiście ich rodziny. Także ważna jest sprawa, bo matury mają się zacząć już 8 czerwca. Teraz na planszy i w opisie filmu znajdziecie adresy mailowe ministra edukacji narodowej. Dołączcie do tej akcji. Polecamy wczorajszy program Idź pod prąd. Dogrywka. Gosiu, do ciebie pytanie też trochę osobiste, bo twój syn również jest maturzystą. Co ty sądzisz o organizacji matur i egzaminów w czerwcu, w czasie pandemii koronawirusa?
No cóż, po pierwsze, rzeczywiście od marca zmagamy się z epidemią. I przez ten czas zarówno, może bardziej maturzyści, bo ten egzamin ósmoklasistów to naprawdę nie znajduje uzasadnienia, dlaczego w ogóle miałby się odbywać. On tak naprawdę nic nie wnosi. Natomiast jeśli chodzi o tą właśnie taką niekonsekwencję, nonszalancję, to takie arbitralne podchodzenie do zaleceń, odkładanie powiedzmy wszystkiego, co tydzień czeka się na jakąś decyzję dotyczącą edukacji. To tak naprawdę jest taki bałagan. Serdecznie współczuję maturzystom, dlatego że to zdalne nauczanie, owszem, to jest świetna rzecz, ale wcale nie wszyscy byli do tego przygotowani, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Te lekcje, które przed maturą z reguły naprawdę dość intensywne są zajęcia z nauczycielami, nie wszyscy mogli w pełni korzystać z tej formy zdalnego nauczania. Także przygotowanie na pewno maturzystów jest gorsze, w związku z czym oni też na pewno są bardziej zestresowani. Nie widzę powodu, dlaczego nie można by było jednak po prostu wyciągnąć średniej z tych przedmiotów, które mają, jeśli chodzi o jakieś tam, powiedzmy, oceny takie maturalne. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest w pełni obiektywne określenie wiedzy maturzysty, ale też matura na pewno nie jest w pełni obiektywnym określeniem, jaką wiedzą dysponuje maturzysta, więc spokojnie, nic by się nie stało. Można to odłożyć. Nie wiem, jak będzie, powiedzmy, gdyby nie było matur, jak będzie z egzaminami wstępnymi na uczelnię, bo jesteśmy w sytuacji wyjątkowej. Epidemii od wieku nie było, więc no, jak to w sytuacji wyjątkowej? Ja nie gwarantuję, że na przykład egzaminy na uczelnię w październiku spokojnie będą mogły się odbyć. Nie mam zielonego pojęcia, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna w październiku. Natomiast myślę, że wystawienie ocen w oparciu o przedmioty no jest jakimś wyjściem, które tak naprawdę zabezpieczy 400 tysięcy uczniów, no powiedzmy 500 000 razem wszystkich obywateli Polski. Mój syn zdawał maturę międzynarodową, zdawał, ponieważ matura międzynarodowa została odwołana właśnie ze względu na epidemię, w związku z tym oparto się tylko na części prac, które uczniowie pisali. Te prace miały być tylko częścią oceny matury, natomiast w związku z sytuacją wyjątkową odstąpiono od robienia egzaminów i tylko te prace, które pisali, są oceniane, żeby z tego wyciągnąć taką średnią, jeśli chodzi o matury. Czyli nie musieli spotykać się, nie musieli zdawać egzaminów w jakimś konkretnym miejscu i jest to dobre rozwiązanie z punktu widzenia epidemicznego. W związku z czym nie widzę powodu, dlaczego również takiej decyzji nie moglibyśmy podjąć, jeśli chodzi o polskich maturzystów. Wszyscy poza maturzystami może, którzy się stresują i przejmują i wiedzą, że to jest dla nich, no nie wiem, straszna rzecz, ale wszyscy wiedzą, że tak naprawdę te matury to jest przeżytek, który niewiele wnosi, naprawdę. To nie warto za to chorować czy umierać.
Bardzo Ci dziękuję za ten głos. Wczoraj mówiliśmy również o tym, co się stało w Izraelu, kiedy no jednak zniesiono to, te obostrzenia, zaczęto otwierać szkoły, żłobki, przedszkola i pojawiły się nowe ogniska zachorowań właśnie w szkołach. Teraz już w Izraelu zamyka się niektóre szkoły i to, co wspomniałaś o maturach międzynarodowych, które z powodu pandemii zostały odwołane. Już wiemy, że uczniowie nie wrócą do szkół przed wakacjami. Także tak jak mówiliśmy wczoraj, jest to dyskryminacja maturzystów i ósmoklasistów. Także widać, że no, jest po prostu to nierówne traktowanie. Także jeszcze raz gorąco Was zachęcamy, żebyście dołączyli do akcji i pisali listy do ministra edukacji narodowej. Również podpisywali petycję, która powstała. Tam już jest kilkanaście tysięcy podpisów. Link znajdziecie w opisie filmu i na czacie.
Myślę, że też mogłoby być inna sytuacja, gdyby od 3 miesięcy Ministerstwo Edukacji nas potrafiło przekonać, że przygotowuje ten egzamin bezpiecznie. Gdyby powiedział, no nie ma zajęć w szkołach, przygotowujemy już tylko szkoły do matur, tam robimy zabezpieczenia, dezynfekcję, nie wiem, oddzielamy jak tylko się da, czy przygotowujemy tak, no pomieszczeń jest zwykle w szkołach dość dużo, jeśli tylko jeden rocznik ma przyjść, czyli że będą w małych grupach, po oddzielani, nie wiem, jakieś ścianki można jeszcze przygotować i tak dalej, w maseczkach wszyscy i te przeróżne rzeczy, jakie można robić. Wtedy można by się zastanawiać, czy faktycznie jest to bezpieczne, ale tego nie ma, nie było. Wiemy, że tu, tak jak wczoraj mówiła Ania Kopyś, no, jej syn ma być w sali z 90 osobami i nawet nie będzie mógł mieć maseczki na sobie w trakcie egzaminu. Nikt. Tylko mają przyjść w maseczkach, potem zdjąć, bo tam twierdzą przedstawiciele tu resortu, że no przecież nie będą między sobą rozmawiać, no bo nie będą ściągać, no to nie muszą mieć maseczek, a nie wiem czemu muszą widzieć ich wszystkie twarze. No ale jak ktoś będzie zacznie kaszleć, kichać, zresztą przez 2 godziny, nawet jak się oddycha blisko siebie, no to to się rozniesie po całej sali. No to no, i w tej sytuacji właśnie dlatego, że ten ministerstwo jakoś, nie wiem, reaguje na tydzień, dwa do przodu zamiast na 3 miesiące, no to nie zapewni bezpieczeństwa.
Tutaj rzeczywiście no, widać takie kuriozalne te przepisy. Kto to będzie kontrolował? Kto nosi maseczkę? Kiedy ktoś pójdzie na przykład do toalety? Także widać no, dużo takich punktów zapalnych, a chodzi tutaj o zdrowie i życie polskich obywateli. Gościu, zanim przejdziemy do pytań od widzów, ja mam takie pytanie, czy coś nowego wiadomo, jeśli chodzi o dalekosiężne skutki koronawirusa?
Jest mnóstwo badań nadal. One też czasami, nawet z dnia na dzień, są badania, które przeczą badaniom, które czytaliśmy wcześniej. Jeśli chodzi o rzeczy, które wiadomo, na pewno, jeśli chodzi o statystykę, około 81% ludzi chorych na COVID przejdzie to łagodnie lub bezobjawowo. Kilkanaście procent, tam chyba 14%, to będą przypadki cięższe, z tego 5% to są takie krytyczne, bardzo poważne. Sama choroba jest, no nie wiemy o niej wszystkiego, także ja się tylko opieram na tym, co wiem do tej pory, też nie próbuję mówić, że ja wiem wszystko, co do tej pory wiadomo, bo absolutnie nie. Natomiast wiadomo, że poza układem oddechowym bardzo często, to jest 15-20%, zajęte jest serce i to zarówno jeśli chodzi o uszkodzenie mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca i dzieje się to również u osób, które nie miały wcześniej żadnych tak zwanych chorób współistniejących, czyli po przechorowaniu COVID, nawet jeśli wcześniej nie mieliśmy żadnych chorób serca, możemy mieć uszkodzenie mięśnia sercowego. Także sama choroba nie jest wcale taka, wiecie, do zignorowania. I z takich rzeczy, które ją różnią na przykład od grypy, poza no, ewidentnie wyższą śmiertelnością, jest to, że poza wysokim odczynem zapalnym powoduje ona również często, zwłaszcza w tych cięższych przypadkach, zaburzenia krzepnięcia. za część objawów ciężkiego COVID odpowiada właśnie problemy dotyczące krzepliwości, czyli zakrzepice zarówno w mikronaczyniach, jak i w większych naczyniach. Tutaj z tego powodu też czasami są problemy właśnie dotyczące układu nerwowego, dotyczące serca. Jest naprawdę dużo rzeczy, które budzą wśród lekarzy specjalistów, wysokiej klasy specjalistów, bo między innymi wypowiadał się dr Dillinger, on tam kończył renomowaną Akademię Medyczną w Stanach Zjednoczonych, że naprawdę COVID budzi dużą pokorę. Dużo jeszcze nie wiemy, ale to, co wiemy, również no, sprawia, że musimy być pokorni wobec tej choroby. Niezależnie od tego, że duża część przejdzie to bezobjawowo, gwarancji, że jakiegoś uszkodzenia narządu, które dopiero objawi się później w życiu aktywnym, nie ma. No i jak mówię, no bierzmy pod uwagę, że nawet jeśli to jest 5% krytycznych przypadków, to jest tego dużo i lepiej podchodzić poważnie do tego, że mamy epidemię. Jeśli mogę się też takim może trochę filozoficznym przemyśleniem, jeśli chodzi o COVID, podzielić, to tak sobie pewnego dnia pomyślałam, że może dla tych osób, które tak bardzo wierzą w naukę, w to, że nauka jest tą częścią naszej aktywności ludzkiej, która sprawi, że będziemy żyli w doskonałym, pozbawionym chorób, dobrobycie, w świecie naprawdę takim świetnym. I tak patrzę na naprawdę niesamowity rozwój nauki i kocham naukę, to znaczy wiem, że ta część nauki, która służy ludziom, to jest naprawdę coś wspaniałego. Ale tak porównałam to z tą epidemią i pomyślałam sobie tak, jeśli chodzi o najskuteczniejsze rzeczy, które jej zapobiegają, czyli kwarantanna i dezynfekcja, to parę tysięcy lat temu w Biblii dokładnie to zalecano, jeśli chodzi o radzenie sobie z epidemiami. Jeśli chodzi o leki, do tej pory nie ma takiego, który można w szerszym zakresie, powiedzmy, zaproponować społeczeństwu. Ale no, największe na razie jakieś takie uzasadnione nadzieje to jest osocze ozdrowieńców, czyli tak samo rzeczy, które jako dziecko w szkole czytałam w dżumie Camille. Także naprawdę mimo tak fantastycznego rozwoju nauki, pewnego rodzaju pokora wśród medyków, która jest, ale też uważam, że ta pokora powinna dotyczyć wszystkich ludzi, a już szczególnie ludzi, którzy rządzą nami, dlatego że to my daliśmy im ten mandat, żeby nas przez no, jakieś trudności przeprowadzali, więc jesteśmy jakby ich chlebodawcami. Oni powinni czuć się odpowiedzialni za nas, a nie tylko za swoje stołki.
Słowo pokora. Miejmy nadzieję, że tak jak mają ją naukowcy, którzy widzą, że tak naprawdę COVID jest coraz groźniejszą chorobą, tak jak wspomniałaś, okazuje się, że atakuje on praktycznie cały organizm. Tutaj naukowcy porównują go do gruźlicy czy boreliozy. Także miejmy nadzieję, że ta pokora również dotknie rządzących Prawa i Sprawiedliwości, a szczególnie ministra Łukasza Szumowskiego.
Właśnie, bo tu często ludzie się uspokajają, patrząc tylko na statystyki śmierci, że tu no tak patrzą, dużo osób zarażonych, tych umiera nie tak bardzo dużo i tylko starszych, a ja jestem młody, sobie pomyślą, no to okej. Ale nie podaje się często tych statystyk właśnie ciężkich przypadków czy powikłań, też jeszcze wielu nie znamy, czy nie wszystkie są rejestrowane. A to już dotyka ludzi w różnym wieku. Podawaliśmy czasem przypadki nawet sportowców, którzy bardzo ciężko przechodzili tę właśnie chorobę. Tego już statystyka śmiertelności w ogóle nie ma. No a też może zostać na całe życie, czy spowodować późniejszą śmierć z powodu jakiejś, że inna choroba mocniej kogoś dotknie. Także na to też trzeba patrzeć.
Doktor Małgorzata Kubicka-Frączek, co w takim razie byś radziła dzisiaj, szczególnie ministrowi zdrowia, jak zachować się w tej sytuacji? Czy powinien on w ogóle rekomendować wybory, kiedy tak naprawdę no, wciąż mamy zarażenia, wciąż mamy przypadki śmiertelne, a nie wiemy, jakie tak naprawdę ma skutki koronawirus?
Nie chcę wypowiadać się na temat rekomendacji wyborów, bo według mnie to jest absolutnie rzecz drugorzędna dla ministra zdrowia. Minister zdrowia, jak już mówiłam, ma za zadanie przeprowadzić społeczeństwo przez epidemię w czasach obecnych i tym się powinien zajmować. A jeśli chodzi o samo zabezpieczenie społeczeństwa, również jeśli chodzi o zabezpieczenie służby zdrowia w kontaktach z chorymi, ono jest bardzo niedostateczne. Ja wiem, że oczywiście wybory to jest ważna rzecz, bo ona również w tym etapie stanu epidemicznego, no ważne jest, jak to sensownie przeprowadzić, ale w tej chwili naprawdę nie chcę się ja na ten temat wypowiadać. Myślę, że powinien się rzeczywiście konsultować z ekspertami. Natomiast jeśli chodzi o służbę zdrowia, to jest ta działka, no, przynajmniej którą mam codzienny kontakt, więc wiem, jakie są niedostatki, to przede wszystkim nie ma jasnych wytycznych, jasnych procedur. Ministerstwo Zdrowia unika tego. Na przykład uwalnia się kolejne sektory służby zdrowia i zostawia się ludzi, żeby sami sobie dopracowywali procedury. Nie robi tego Ministerstwo Zdrowia, nie robi tego sanepid. O sanepidzie to w ogóle się nie chcę wypowiadać, bo uważam, że epidemia pokazała, że po całości ta ocena jest negatywna i większość kolegów lekarzy się ze mną zgadza i zmiany szefa sanepidu lokalnie tu czy tam absolutnie nic nie zmieniają. Ta organizacja czy ta biurokracja okazała się absolutnie, no nie wiem, to jest sanepid, czyli właśnie oni powinni grać naprawdę dużą rolę i cóż, jeśli coś robią, to zasadniczo albo jest krytykowane, albo wręcz przeszkadzają. Także jakby ich nie było, myślę, że Polska by się nie zawaliła. Jeśli chodzi o maseczki, sprzęt, naprawdę zadbanie o to, żeby służba zdrowia miała ten sprzęt no takiej jakości, żeby to rzeczywiście było skuteczne. Bo również w Gazecie Lekarskiej ostatnio czytałam na temat sprzętu, który będzie dysponowany dla lekarzy przez okręgowe izby lekarskie. Otóż ten sprzęt został zamówiony przez Kulczyk Foundation i przeznaczono na nie 20 milionów złotych. I chcę powiedzieć, że naprawdę jestem bardzo wdzięczna wszystkim ludziom, czy z biznesu, czy samorządowcom, czy innym darczyńcom, którzy pieniądze swoje, czasami obywatelom, przeznaczają na ten potrzebny sprzęt ochrony indywidualnej. Ale z tego, co się doczytałam, został ten sprzęt zakupiony w Chinach. Tak jak wcześniej, czy Agencja Rezerw Materiałowych, czy wszystkie zakupy, które były, w jakiś sposób był niezamieszany minister Szumowski, wskazywały, że te zakupione w Chinach sprzęt ochrony indywidualnej, czy respiratory, czy maseczki, są naprawdę jakości niedostatecznej. Teraz wiem, że również taki sprzęt dotrze tylko i wyłącznie do lekarzy, czyli znowu da fałszywe poczucie bezpieczeństwa. I no minister Szumowski przynajmniej z jednym powinien się liczyć, przynajmniej z tym, że naprawdę personelu, zarówno jeśli chodzi o średni personel, jak i wyższy, w Polsce za dużo nie ma. I nakazy pracy nie rozwiążą wszystkiego, bo jeśli go przeniesiemy, lekarza, z jednego miejsca do drugiego, no to stworzy się wakat w tym miejscu, w którym dotychczas był. Także naprawdę zabezpieczenie tej wcale niebogatej ilości osób, które będą zajmowały się epidemią, w sensie na pierwszej linii frontu, jest priorytetem. Jak już będzie wystarczająca liczba dobrego sprzętu dla służby zdrowia, no to wtedy się można zastanawiać, jakie zabezpieczenia, jakie koszty, jakie sprzęty mamy na wybory. Bo naprawdę to jest ważniejsze, żeby w razie czego miał kto nas leczyć.
Tutaj w telewizji Idź Pod Prąd podkreślamy rolę personelu medycznego, rolę samorządowców, którzy dzielnie walczyli z pandemią i być może to właśnie te osoby spowodowały, że mamy no stosunkowo niewiele zakażeń w Polsce, porównując do innych krajów, ale tutaj trzeba też przypomnieć o tej krzywej, która wcale nie spada, ale cały czas rośnie. Ja przechodzę do waszych...
Jeśli mogę jeszcze dodać, bo przypomniała mi się takie powiedzenie kolegi lekarza, który na temat ministra Szumowskiego powiedział coś takiego. Lekarzem się jest, a ministrem tylko bywa. I może o tym minister Szumowski powinien pamiętać, że ministrem może skończyć być, ale powinien być przede wszystkim lekarzem i tym, czyli jeśli jest ministrem zdrowia, naprawdę, jeśli chodzi o zdrowie, konsultować to z zakaźnikami, z epidemiologami, którzy się znają. I ta informacja do społeczeństwa, ale i do lekarzy, do służby zdrowia powinna być jasna. Jeśli chodzi o same procedury, ja zdaję sobie sprawę, że Ministerstwo Zdrowia, czy NFZ, czy Sanepid nie chcą podać tych procedur, dlatego że nie chcą po prostu wziąć odpowiedzialności. I przypomniała się jeszcze jedna sytuacja, to jest z lubelskiego NFZ-u. Jeden z moich znajomych, który prowadzi przychodnię, kilka tygodni temu poszedł do NFZ-u, żeby zapytać, jakie procedury są, żeby po prostu przychodnię można było otworzyć dla pacjentów, jak to ma wyglądać, kiedy można otwierać przychodnię. I usłyszał od urzędniczki coś takiego. A czy my wam kiedykolwiek zabranialiśmy przyjmować pacjentów? Naprawdę byłam zszokowana.
Komentarz odnośnie ministra Szumowskiego. Arek Szumowski i tak już jest spisany na straty przez afery maseczkowe, więc PiS postanowił go wykorzystać w sprawie wyborów jeszcze przed jego dymisją. Zobaczymy, jaki będzie los ministra Szumowskiego, ale to, co powiedziałaś przed chwilą, przede wszystkim powinien być lekarzem, bo lekarzem się jest na całe życie, a ministrem się tylko bywa. Jan M. Ja tam unikam dużych skupisk ludzi, zachowując ostrożność i przede wszystkim higienę i dezynfekcję i przede wszystkim zdrowy rozsądek. Gosiu, do ciebie pytanie, co byś przekazała dzisiaj tym osobom, które chcą żyć normalnie, nie chcą już siedzieć w domu, mają dość pandemii, no i nie chcą wyjść na dwór, bo przecież koronawirusa nie widać, więc go prawdopodobnie już w Polsce nie ma.
Muszę powiedzieć, że absolutnie ich rozumiem, też tak mam. I ponieważ no, takie radykalne zwalczanie epidemii u nas nie miało miejsca i wchodzimy w fazę przewlekłą, informowanie ze strony rządu jest bardzo istotne. Uzasadnianie swoich kroków kolejnych i przedstawianie jakiejś wizji na przyszłość dla społeczeństwa jest bardzo istotne, żebyśmy mieli przynajmniej minimum zaufania do rządu, bo w tej chwili to rzeczywiście część ignorancji może wynikać z tego, jak rząd podchodzi do swojego zadania, jak się zachowuje. Kolejna rzecz. Może tak, powinniśmy zachowywać się tak, jakbyśmy my byli zarażeni i osoba, z którą spotykamy, była zarażona. Czyli nie mówię, żeby nie wychodzić. Absolutnie, lato, rozumiem, można wychodzić, można spacerować, ale w jakichś skupiskach ludzkich czy w sklepach. Na razie, bo nie wiem, jak to będzie się rozwijało. Zalecam jednak, żebyśmy pamiętali o podstawowych zasadach higieny, tam, gdzie to jest konieczne, o stosowaniu maseczek, stosowaniu ich na krótko w sytuacjach, gdzie kontaktujemy się z dużą liczbą osób, pamiętaniu o tym, jak je zdejmować, bo no, wszystko dobrze działa i jest wszystko jedno, co zrobimy z maseczką, jeśli nie skontaktujemy się z osobą chorą. Natomiast wystarczy jedna chora i wiemy, jak to wygląda na Śląsku, że naprawdę zakaźność jest duża. Także bardzo postulowałabym, żeby rząd poprawił swój kontakt ze społeczeństwem, bo jeśli tego nie zrobi, to żeby z dnia na dzień wprowadzał takie czy inne nakazy, takie zakazy i zmieniał to, to spowoduje tylko coraz większe lekceważenie tego, co mówi. A to jest niebezpieczne po prostu. Poza tym liczę, że jakiś plan rząd przedstawi na okres wakacji. Plan, który będzie skutkował tym, że powiedzmy końcówka sierpnia będziemy mieli rzeczywiście obniżkę zachorowań. Bo bardzo ważny jest ten level, z którego będziemy w razie czego wchodzić w epidemię i to łącznie, powiedzmy późną jesienią, grypy i COVID. Więc to będzie dość duży problem, choćby ze względu na rozróżnienie, po powstępnych objawach to będzie ciężko, jednej i drugiej choroby. Co jeszcze mogę dodać? Słyszałam o takich bardzo zalecanym testowaniu praktycznie całego społeczeństwa i mam świadomość tego, że w Polsce ze względów finansowych jest to absolutnie niemożliwe i lepiej mieć dobre testy, trochę droższe, niż byle jakie chińskie. Zresztą zwróćmy uwagę na przykład Czechy, które odmówiły przyjęcia czy zakupu testów chińskich, zresztą słusznie. Testy powinny być w miarę wiarygodne, po to je robimy, żeby mieć jakąś wiedzę, a nie tylko żeby je zrobić. Także jeśli chodzi o testy, jest w transfuzjologii coś takiego jak pooling. Polega to na tym, że jednym testem bada się jakby próbkę pobraną od 10, powiedzmy, czy 15 osób. W ten sposób oszczędza się testy, oszczędza się odczynniki, laborantów, czas przede wszystkim. Jeśli test wyjdzie ujemny, w porządku. Znaczy, że te wszystkie 10 czy 15 osób, mimo że załatwiliśmy je jednym testem, nie były chore. Jeśli natomiast test taki zbiorowy na 15 osób wyjdzie dodatni, to wtedy tylko do tych 15 osób mamy dalsze procedury. W ten sposób naprawdę można oszczędzić na testach i sugeruję, żeby ten pomysł z transfuzjologii, gdzie się bada między innymi właśnie na wiele wirusów i w ten sposób chciano oszczędzić pieniądze i słusznie, przeniesiono po prostu na testy COVID. Myślę, że to jest dobry pomysł. No, miejmy nadzieję, że Ministerstwo Zdrowia będzie chciało zrobić coś w celu poprawy swojego działania.
Czy skupi się na zdrowiu Polaków, a nie na organizowaniu wyborów. Tutaj też warto podkreślić, mamy z jednej strony takie informacje od polskiego rządu, że jest coraz lepiej, że znosimy obostrzenia, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o wpływie mediów, telewizji publicznej, która zachęca jednak do wychodzenia na zewnątrz i tutaj rzeczywiście coraz więcej Polaków budzi się. Mówi, że trzeba myśleć samodzielnie, trzeba dbać o swoje zdrowie, a nie ślepo słuchać rządu i rządowej telewizji. Cezary Kłosowicz, co dzisiaj powinno zrobić Ministerstwo Zdrowia, żeby zatrzymać tę falę, żeby ta krzywa w końcu przestała rosnąć?
Ministerstwo Zdrowia przede wszystkim powinno przedstawić plan i powinno tak wcześniej też przedstawiać plany z jakimś zasięgiem, powiedzmy, czasowym. Oczywiście nie jest w stanie określić dokładnie do jakiego czasu co powinno obowiązywać, bo nie wie jak się rozwinie sytuacja, ale jakieś parametry może ustalić, że przy jakiejś liczbie zachorowań czy współczynniku zakaźności będziemy mogli znieść to ograniczenie czy inne. Wtedy ludzie by wiedzieli czego się spodziewać. Teraz minister mówi na 2 tygodnie wprowadzamy coś, a potem się zobaczy.
Czyli statystyki swoją drogą, a zmiany.
Nie wiemy, co oni zrobią. Statystyki są takie same i oni po tych 2 tygodniach zmieniają decyzję. Nie wiadomo dlaczego, z jakiego powodu. Nie jest to wytłumaczone nawet. A to powinno być dawno zapowiedziane. No jak będzie tak i tak, to zrobimy to. Jak tak i tak, jak się będzie rozwijać, to zrobimy.
Jakaś logika w tym wszystkim.
I wtedy jest przewidywalność, jest logika, każdy wie czego się spodziewać. Ludzie się mniej stresują, bo już jakby wiedzą co będzie. Rozumieją coś, jakoś te decyzje. Wiedzą, że to nie jest jakoś na zawsze wprowadzone. I tak to powinno być prowadzone. Wtedy by to było i ludzie by to chętniej stosowali, bo by wiedzieli, rozumieli, spodziewali się jakiegoś końca. I rząd by jakby no, ludzie chętniej stosowali, ale też byłoby to jakoś spójne i rząd by... Rząd w sumie też miałby łatwiej, jakby tak zrobił, no bo tak to oni wprowadzili na 2 tygodnie, a potem się zastanawiają, co dalej i nie wiem, wrażenie jest takie, jakby sami nie wiedzieli.
No jednak to poparcie spada, co jest dla nich bardzo ważne.
Jeszcze może dodam, że no, wydaje mi się ważne, żeby jednak rząd słuchał konsultantów wojewódzkich, bo jak wiemy, sytuacje dotyczące epidemii są różne w różnych województwach, w związku z czym to, co powiedzmy można zrobić, jeśli chodzi o uwalnianie czy otwieranie pewnych sektorów społecznych w Lublinie byłoby akceptowalne, myślę, że na Śląsku absolutnie by nie było i społeczeństwo ma prawo wiedzieć, jakie zastosowanie, jakie na przykład są sukcesy na danym terenie, gdzie na przykład jest gorzej i w związku z tym dlatego na przykład coś otworzyliśmy, ale musimy zamknąć. To musi być jasne i no, takie przezierne. To bym też no, spodziewała się tego po rządzie.
Są powiaty, gdzie od Wielkanocy nie było żadnego zakażenia stwierdzonego. No to tam faktycznie można luzować pewne środki ostrożności. No a na przykład w takich powiatach śląskich, no pewnie jeszcze nie, zresztą to sam minister przyznał, że jakieś dwa powiaty,
jeden lub dwa, teraz
powinny, jeśli by były wybory, to tylko korespondencyjne, no niestety nie powiedział, o które powiaty mu konkretnie chodzi. Także też widzi to zróżnicowanie, ale no, restrykcje są wszędzie dla całego kraju takie same.
Tomasz K.
Myślę też, że społeczeństwo powinno wiedzieć, jaki jest stan zagrożenia na ich rejonie, czyli nie wiem, czy media lokalne, czy jakaś forma, żeby po prostu o tym wiedzieli. Dlatego, że jest wiadomo, że jeśli ja mam świadomość, że na moim osiedlu nie ma żadnego chorego na COVID, inaczej będę szła do sklepu i robiła zakupy, niż wtedy, kiedy wiem, że na mojej ulicy jest to 6 osób, prawda? Także myślę, że taka świadomość, jaka jest sytuacja dotycząca zachorowań w naszym najbliższym rejonie, jest potrzebna i lekarzom, co oczywiste, ale również społeczeństwu. Inaczej wtedy sami, no ludzie sobie przecież myślą i zależy im na swoim zdrowiu, więc sami wtedy będą poważniej traktować wszelkie zalecenia dotyczące dezynfekcji, kwarantanny czy tego noszenia maseczek.
Lokalne chyba dość dobrze, dość dokładnie informują o tych przypadkach, przynajmniej te które ja śledziłem.
Boże, jest telewizją rządową.
Nie każdy powiat mogę przejrzeć, ale codziennie w wielu miejscach są informacje dokładne, ilu jest zakażonych, ilu stwierdzonych, ilu już wyzdrowiało. Także no, można dotrzeć do tych informacji, przynajmniej w lokalnych portalach internetowych, nie wiem jak, no, ale nie każdy też ma dostęp do internetu.
Znaczy, no ty, Czarek, jesteś researcherem i do tego dotarłeś, ale myślę, że jeśli chodzi o
takich
zwykłego
popularnych
Polaka,
lokalnych
to on naprawdę
portalach.
Nie ma takiej świadomości.
Mówię o takich najpopularniejszych lokalnych portalach, tylko mówię, to ktoś musi
ktoś
używać
musi
internetu,
no,
jak ktoś ogląda tylko telewizję. No to może nie dostać tej informacji.
Dlatego tak ważne jest, żebyście wy przesyłali dalej program informacyjny Idź Pod Prąd i ten program również z komentarzem, bo Polacy no, są jednak zmęczeni tą pandemią, kwarantanną i niektórzy twierdzą, że to się już skończyło, że jest coraz lepiej. Takich głosów niestety jest coraz więcej, dlatego chociaż niektóre informacje są smutne, to jednak warto je podawać dalej, bo mogą one ochronić również twoje życie. Komentarz Tomasza K. Rząd luzuje obostrzenia wyłącznie dla swojego interesu. Chce doprowadzić do głosowania bezpośredniego kosztem zdrowia i życia. To są działania podobne do komunistycznej partii Chin. Tutaj, tak jak widzicie, w naszym studio pojawiła się już nowa grafika Grety Samuel, Made in China, No Thanks. Także też jak słyszeliście, Idź Pod Prąd i możecie przeczytać na naszej stronie internetowej idzpodprad.pl. Greta zwyciężyła. Dzięki waszemu wsparciu, dzięki wsparciu mediów z całego świata, niestety nie polskich mediów, oprócz telewizji Idź Pod Prąd, jednak nie będzie postępowania dyscyplinarnego. Podawajcie dalej ten news. to zwycięstwo, a ja przypominam, że już za tydzień zjazd klubów Idź Pod Prąd, kiedy będziemy mówić o sukcesach naszego środowiska, między innymi o akcji hashtag Support Greta. Była z nami dr Małgorzata Kubicka-Frączek, lekarz medycyny. Gosiu, może na koniec powiesz coś zachęcającego, optymistycznego. Wiem, że jesteś osobą radosną, no ale łączymy się w czasie pandemii. Może znajdziesz dzisiaj jakąś dobrą wiadomość, jakąś zachętę dla naszych widzów.
Jest dużo dobrych informacji. No, sam fakt, że jakoś nie najgorzej sobie radzimy z tą epidemią, jest pierwszą. Drugą to myślę to, że mimo wszystko społeczeństwo polskie dobrze odpowiedziało na to zagrożenie i potrzeba tylko takiego informowania i wzmacniania, dlatego że jest to bardzo istotne, żeby ludzie takie informacje dostawali. Zwłaszcza, że i też się z tym stykam, bardzo często SMS-ami rozsyłane są przez znajomych informacje właśnie o tym, że wirusa nie ma, że to wszystko ściema, że nie wiem, 5G, naprawdę to się zaczyna robić popularne. Ludzie nie powinniście się, znaczy przepraszam, rozwinęłam się za bardzo, ale chodzi o to, że naprawdę trzeba się trzymać faktów i ta sytuacja naprawdę z punktu widzenia lekarzy nie jest zła. Nikt chyba z lekarzy polskich nie stawał przed wyborem, kogo podłączyć do respiratora. Nie było tak, żeby dla kogoś zabrakło łóżka. Także jest dużo pozytywnych rzeczy i myślę, że naprawdę dużo możemy zrobić, żeby tą epidemię ograniczyć. Więc mam nadzieję, że rząd ocknie się i w tym pomoże, a nie będzie chaotycznymi zaleceniami przeszkadzał.
Także zachęcamy Polaków do zostania w domu, bo tak jak mówiliśmy, jeszcze sytuacja nie jest krytyczna, ale już mamy sygnały od lekarzy, że czasem naprawdę to może być tak, że nagle zabraknie tych łóżek. Także jeśli teraz będą matury, będą egzaminy, zacznie się organizować imprezy masowe, może się stać, że nagle tych łóżek i respiratorów zabraknie w Polsce, a tego byśmy bardzo nie chcieli. Dziękuję Gosiu, że poświęciłaś swój czas i życzymy powodzenia w Twojej pracy. Dr Małgorzata Kubicka-Frączek.
Dziękuję Wam też, życzę wszystkiego dobrego wszystkim Polakom. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
Do zobaczenia. A ja już przechodzę do ogłoszeń. Tak jak mówiliśmy, Kopciowie wystosowali list do ministra edukacji narodowej. Przykład tego listu znajdziecie na stronie idzpodprad.pl i zachęcamy nie tylko rodziców, żeby przesyłać do ministerstwa ten apel. Tak jak mówiliśmy, matury zaczynają się już 8 czerwca, także sprawa jest pilna. Warto podawać dalej list Hongkończyka do prezydenta Donalda Trumpa. Dzieci i młodzież walczą, by Hongkong był domem wolności. 9 tysięcy zostało aresztowanych, byli bici, gwałceni, niektórzy zamordowani. Komunistyczne Chiny są tak silne, że sami z nimi nie wygramy. Niech pan stanie po naszej stronie. Podziękowania dla redaktor Hanny Szen za tłumaczenie. Link do tego materiału znajdziecie na czacie i w opisie programu. Tak jak mówiliśmy, zjazd klubów Idź Pod Prąd już za tydzień, 11-14 czerwca. Wspaniała lista gości, która ciągle się wydłuża. Szczegóły na idzpodprad.pl. Zachęcamy Was, żebyście już dziś wypełnili formularz zgłoszeniowy. I tutaj uwaga, nie tylko dla osób z klubów Idź Pod Prąd. Także jeśli nie jesteś w klubie Idź Pod Prąd, również możesz zapisać się na ten zjazd. Dziś o 18:00, jak co dzień, serwis informacyjny, a później Idź Pod Prąd, dogrywka o 20:30, Biblia w czasie zarazy, dzieje apostolskie. Jesteśmy w dziejach apostolskich już po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, czy naród powinien pójść do psychologa. Bardzo ciekawy odcinek. Ja tylko jeszcze zaznaczę, że takie dziwne komentarze od YouTube'a, taki dziwny komunikat pojawił się po wczorajszym programie Idź Pod Prąd na żywo, że podobno jakieś nieodpowiednie treści tam publikujemy, ale jeśli klikniecie, że rozumiecie,
co
to
myśmy powiedzieli?
To było o prezydencie Donaldzie Trumpie, o WHO, ale według YouTube'a to są treści nieodpowiednie, także cenzura działa, ale my się nie zniechęcamy, po prostu trzeba kliknąć komunikat rozumiem i możecie obejrzeć ten odcinek. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Cezary Kłosowicz, dziękuję Ci za udział.
Dziękuję, do zobaczenia.
Dziękujemy Wam za uwagę, do zobaczenia.
Wczoraj mówiłem o tym, gdzie szukać pomocy, kiedy mamy problemy ze swoim zdrowiem psychicznym, czyli ze swoją duszą, bo psychika podchodzi od słowa psyche, czyli dusza. Jeszcze raz przeczytam, tym razem 6 werset z psalmu 62, bo ta sama prawda jest tam powtórzona. Jeśli powtórzona, znaczy bardzo ważna, mogłaby przeoczyć, gdzieś się zgubić człowiekowi. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moją, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. W Bogu zbawienie moje i chwała moja. O, to bardzo ciekawe. Skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu. I teraz coś bardzo ciekawego. To wszystko było indywidualne, nie? Tu myślę, że po mniejszych czy dłuższych dyskusjach każdy chrześcijanin się zgodzi, że to Bóg jest lekarzem naszej psychiki, naszej duszy, czyli to Bóg jest psychologiem chrześcijanina. A werset 9 jest taki. Ufaj Mu, narodzie, już nie indywidualnie. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą. Tylko tchnieniem są synowie ludzcy i od nich żadnej pomocy. Tu wzywa cały naród do wylewania swoich uczuć, żalów, niepokojów przed Bogiem. W tym Słowo Boże upatruje zdrowia psychicznego całego narodu. I nie tylko psychicznego.